Хыдж, хыдж, хыдж.
Мигавка. Магазин о фотографии.
Andrzej Kutys przed mikrofonem, witam bardzo serdecznie i zapraszam na kolejną migawkę. Wszystkie, ale to absolutnie wszystkie audycje znajdziecie w archiwum na stronie. Wystarczy wejść na stronę główną radia, zakładka audycje i w audycjach oczywiście szukacie migawki. Zapraszam, polecam, szczególnie, że są zdjęcia z plenerów, bo chodzimy na plenery fotograficzne. Kolejny był wiosenny plener, wcześniej byliśmy w Operze, to oczywiście te najnowsze, a było tych miejsc naprawdę bardzo dużo i też świetnych zdjęć w tych galeriach jest naprawdę, naprawdę bardzo dużo, bo to jedna z podstaw nauki fotografowania, żeby oglądać zdjęcia innych, żeby jeżeli się podobają, to się zastanowić, dlaczego nam się podoba, na co warto było zwrócić uwagę. Na początku można też nawet pokusić się o pewną kopię, tak żeby spróbować samemu zrobić podobne zdjęcie, tak żeby się oczywiście nauczyć więcej, a nie żeby kopiować czyjś styl. A myślę, że też inną pomocą są rozmowy z ciekawymi ludźmi w migawce. No nie tylko w migawce, ale w ogóle wywiady i rozmowy z ciekawymi twórcami. Ostatnio w audycjach, co sprawdzicie na stronie, było sporo o tym, co się dzieje u nas lokalnie. No to teraz zmieniamy perspektywę na, jak to się mówi, ogólnopolską. Teraz zagram muzykę, bo w międzyczasie muszę wykręcić pewien numer telefonu. No i tak jak obiecałem przed chwilą, w migawce czas na gościa, pierwszego i ostatniego i jedynego. Myślę, że poświęcimy całą audycję na rozmowę właśnie z tym fotografikiem z Trójmiasta, o ile dobrze kojarzę. Maciej Moskwa. Maciej Moskwa pojawia się w migawce dlatego, że w chwili, kiedy słuchacie tej audycji, to już kilka dni minęło, ale w momencie, kiedy rozmawiamy, to jest raptem dosłownie dzień po uroczystej gali Grand Press Photo, czyli najważniejszych nagród dla dziennikarzy, fotoreporterów w naszym kraju. No i w tejże wymienionej gali nagroda za zdjęcie roku powędrowała właśnie do Macieja. Ponieważ tak bardzo na gorąco rozmawiamy, nie udało się tego załatwić, tak oficjalnie, że zaprosić się do studia, ale może będzie jeszcze okazja, na razie telefonicznie. Maciej Moskwa po drugiej stronie słuchawki, mam nadzieję, że się słyszymy. Jakość tego połączenia będzie dobra, nie zakłócona. Witam cię serdecznie.
Witam słuchaczy.
Słyszymy. Ja się cieszę bardzo, że to tak złapałem cię na świeżo, bo jak się też już dowiedziałem, wertując różne informacje w internecie na twój temat, to ciebie w ogóle ciężko w Polsce zastać, więc cieszę się, że się dodzwoniłem chociaż, bo to akurat byłeś na tej gali, zgadza się?
Tak, statystyka jednak mówi, że więcej w kraju przebywam ciągle niż poza krajem, ale rzeczywiście ostatnio, dopiero co wróciłem z Sudanu Południowego, więc też przez chwilę mnie nie było. To tak może takie wrażenie sprawiać, że mnie nie ma, ale jak najbardziej jestem na miejscu.
Dobrze, mam nadzieję, że przyjedziesz też do Szczecina na przykład z wystawą swoich prac i będzie okazja, żeby się spotkać i porozmawiać i tak już przy zdjęciach, że tak powiem, bo to wiadomo, miniaturki w internecie to jedna rzecz, a tak sobie na ścianie powieszone obejrzeć to najlepiej. Ale wiesz co, tak zastanawiałem się nad scenariuszem tej rozmowy i tak sobie pomyślałem, że prowokacyjnie zacznę. Mogę?
Jasne,
Chciałem się ciebie zapytać o stawkę, jak śluby robisz.
O stawkę, dobrze. Jutro akurat robię ślub, więc jestem jakby na bieżąco. Więc tak, taka stawka trójmiejskiego fotoreportera, pełna obsługa, właściwie dwa dni, to jest rzędu około 2500 zł maksymalnie.
Ja żartuję, naprawdę chciałem zapytać o to jako pierwsze, tak się zastanowiłem i wiesz... I zresztą w migawce zapraszam oczywiście ciebie, nie miałeś okazji jeszcze audycji słuchać, ale osoby, które migawki słuchają, doskonale wiedzą, że ten temat się cały czas przewija. W tej dobie tego, co się dzieje, fotografia cyfrowa, myślę, że nie muszę już tego wszystkiego powtarzać, popatrzyłem na twoje portfolio, informacje o tobie i to właśnie, że tak oprócz tego, że zdobywasz nagrody, że jeździsz właśnie, tak jak przed chwilą mówiłeś, do Sudanu Południowego, czy też do państwa islamskiego, do Syrii, to też i śluby i różne inne takie, nazwijmy, komercyjne zlecenia, i też od razu to pytanie o kondycję fotografii, o to, jak właściwie jest z tym zawodem. Co ty możesz powiedzieć ze swojej strony na ten temat?
Z mojej perspektywy mogę powiedzieć, że na pewno wszystko się jakby, zmienił się taki ogólny obraz tego, jak ten zawód wygląda od momentu, kiedy ja po prostu zacząłem pracować jako dokumentalista. Jakby kiedyś był ten taki właśnie mit, że można pracować, jeździć, przygotowywać fotoreporterze i jeszcze dodatkowo z tego żyć. No teraz to już nie funkcjonuje. Wygląda to tak, że właściwie trzeba wykonywać jakąś pracę komercyjną, fotograficzną, żeby móc sobie pozwolić na komfort przygotowywania fotoreportaży. I niestety jest to jakby przy takim przyklasku i przyzwoleniu na taki stan rzeczy też ze strony redakcji, które podając przykład, one w żaden sposób nie partycypują jakby w przygotowywaniu takiego materiału, nie ma żadnego supportu, nie mówię nawet o supportzie jakimś logistycznym czy moralnym, materialnym to już zupełnie, więc no teraz można powiedzieć, że przygotowywanie fotoreportażu może nie jest fanaberią, ale jest na pewno jakimś luksusem dla dziennikarza, bo jest to najzwyklejsze w świecie własne poświęcenie. To jest tak, że do przygotowania czegoś takiego dokładamy ze swojej krwawicy i przestał to być zawód już. Teraz to wręcz staje się z tego jakaś sztuka, pasja, bo zawód to byłby, jeżeli by to działało jeszcze ciągle na jakichś określonych zasadach. Pod tytułem jest redakcja, jest wola opublikowania jakiejś historii i jest zrozumienie, że żeby to było przygotowane rzetelnie i bezpiecznie, to trzeba po prostu ponieść jakieś koszty. A w obecnym świecie dziennikarskim, w świecie wydawnictw i redakcji, naczelni i wydawcy umywają jakby od tego ręce. Jakby oczekują jakości, ale ta ich rola po prostu sprowadza się do roli pośrednika kupieckiego. Często to są mocne słowa, ale taki jest fakt. Ten materiał z pogranicza, on nigdzie nie był opublikowany poza jednym miejscem, poza DOK magazynem. W jednym jakby z czołowych miejsc, gdzie w Polsce się publikuje fotoreportaż i tekst, jakby komentarz do tego materiału był taki, że to jest za mało reporterskie.
Rozumiem. Ale wiesz co, tak się zastanawiam, bo oczywiście to jeszcze przed naszą rozmową słuchacze tego nie słyszeli, natomiast zapraszałem Ciebie oczywiście na naszą stronę internetową i tak się zastanowiłem, że my mamy w radiu dwóch fotoreporterów i forma naszej strony nowoczesna, taka dużo jest zdjęć, jest taka mocno kafelkowo-obrazkowa. No i powiem Ci, że nawet jak sam patrzę na naszą stronę radiową, no to umówmy się, że zdjęcia też muszą być interesujące, że one również sprzedają ten content, nasze informacje, bo ja również jestem dziennikarzem działu informacji, że właśnie ten obrazek, to może ta rewolucja internetowa teraz przebiegająca w tym kierunku bardzo obrazkowym, może to jest ta szansa dla fotoreporterów, dla osób, które chcą z tego żyć po prostu, żeby to był zawód. Jak sądzisz? Czy jest jakaś, bo też mówi się o tym, że w Stanach Zjednoczonych był taki trend, żeby zwalniać fotoreporterów, teraz powoli się od tego odchodzi. Jak ty sądzisz? Tak jeszcze na moment kontynuując ten wątek, bo już za moment zajmiemy się tylko i wyłącznie czymś przyjemnym, czyli sztuką fotograficzną, ale tak jeszcze przez moment o tych zawodach i pieniądzach.
Ja myślę, że u nas jeszcze nie czuć jakiegoś powiewu zmiany albo zmiany na lepsze. Myślę, że ciągle to jest po prostu jakiś absolutny regres. Ciągle w redakcjach jest bardzo mało etatów dla fotoreporterów, więc jeżeli ktoś chciałby teraz wejść w ten świat z nastawieniem takim, że to będzie jego praca zarobkowa, to może się boleśnie rozczarować. I tutaj jeszcze należy jakby rozdzielić pewne rzeczy, to znaczy i nie ujmując żadnej z nich. Fotoreporter to nie tylko pracuje jeżdżąc gdzieś daleko i przynosząc ciekawe historie, tylko bardzo często musi po prostu poświęcać bardzo dużo czasu na miejscu, fotografując codzienność, bo od tego jest, to jest jego praca. Problem pojawia się właśnie w momencie, kiedy jest taka ambicja, ochota i potrzeba, żeby zrobić coś, jak to się mówi, ze świata. I na ten moment ciągle jest czerwone światło, w sensie ciężko jest się przebić z materiałami i, i myślę, że ja tutaj nie widzę jeszcze jakiegoś powiewu zmiany i trendów, które być może już się w Stanach pojawiają, one do nas nie docierają.
Bo nie brzmi to rzeczywiście najlepiej, no bo zdjęcie, za które dostajesz nagrodę zdjęcia roku w najbardziej prestiżowym konkursie Grand Press Photo i sam przyznajesz, że no, żeby to gdzieś opublikować, to okazuje się, że jest to totalny problem, prawda?
Tak jest, no ale ja z tą sytuacją już jakby żyję od właściwie 4 lat, jeżeli chodzi o Syrię. Dla przykładu, w momencie kiedy wybuchała rewolucja w Syrii, akurat wtedy byłem w Damaszku, podczas jednej z pierwszych dużych demonstracji antyrządowych udało mi się zdjęcia przesłać do kraju i jakby odzew był znowu wiodącego polskiego dziennika, że sprawdzaliśmy na Reutersie, tam się nic nie dzieje, nie ma tematu. Jakby zupełne powstrzymanie sztuki dziennikarskiej, tak? Jakiejś wnikliwości, dociekliwości, ochoty, żeby po prostu zdobyć informacje, kiedy ona jest jakby położona na talerzu. To nie umniejszając Netflixowi Adama Małysza, który wtedy trwał, ale między innymi właśnie informacja była taka, że no sorry, ale trwa benefit Adama Małysza, po prostu nie ma miejsca na to, co się teraz dzieje w Syrii.
Słuchaj, no to tak, żeśmy troszeczkę ponarzekali, ale myślę, że teraz wypadałoby, po pierwsze, chwila muzycznej przerwy dla słuchaczy migawki, my sobie odpoczniemy nieco i już za chwilkę w zupełnie innej perspektywie o sztuce fotograficznej i też no, trochę o tym, jak sobie radzić w tym świecie, który jest, jaki jest dla fotoreporterów, bo przecież jakoś sobie radzisz, zdjęcia robisz, no i to też nie jest tak, że jak się nie chce, to się nie może. No jest taka prosta zasada, chcieć to móc i no i na szczęście to w twoim przypadku działa. Maciej Moskwa, czyli najlepszy fotoreporter w 2015, jest gościem migawki i tym gościem pozostanie aż do końca. Teraz chwila muzyki, a my za moment wracamy z tą rozmową.
Migawka.
Po muzycznej przerwie wracamy do rozmowy z Maciejem Moskwą. Maciej wygrał konkurs Grand Prix Photo, to gorąca sprawa dosłownie jeszcze z tego tygodnia. Ja nie ukrywam, że kiedy szukałem informacji o tobie, znalazłem naprawdę ciekawy wywiad na stronie eprawda.pl i też zachęcam słuchaczy migawki do tej rozmowy z tobą. Będę się odwoływał. Pamiętam swój strach. Zło zostawia ślad, tak jest nazwany, zatytułowany ten wywiad. Mówisz dużo na temat różnych swoich zdjęć, ale wiesz co? No teraz Grand Press Photo, bo oczywiście wyniki takich konkursów, no i to myślę i Grand Press Photo i World Press Photo są szeroko komentowane. To też jest częścią tej całej celebry związanej z konkursem. To też o to chodzi. Czasami jury zaskakuje, prowokuje do pytań, dlaczego takie, a nie inne zdjęcie. To jest, dobrze, może opiszmy najpierw, opowiedzmy słuchaczom, no bo to jednak radio, no nie mają może tego, no chyba, że słuchacie i od razu w internecie można sprawdzić wyniki Grand Press Photo. Zachęcam do tego naturalnie. Jak byś opowiedział o tej swojej fotografii?
No, może opiszę to zdjęcie. To zdjęcie jest czarno-białą fotografią, która przedstawia Hatsuna, który ma 12 lat, jest Kurdem, uciekinierem z Kobane w północnej Syrii, które zostało zaatakowane przez radykałów z Państwa Islamskiego. I Hatsun był jednym z wielu z uczestników eksodusu, ponad 300 tysięcy ludzi, którzy w ciągu 2 tygodni musieli uciekać z domu. No i uciekł z domu, a do Turcji, do kraju, który ciągle jakby ma od lat nierozwiązaną sprawę z kwestią kurdyjską, zamieszkał w obozie uchodźców. Zdjęcie jest zrobione w nocy, podczas jakby mojej próby wizyty w takim właśnie obozie, gdzie dzieci uchodźcy są zebrani. Zrobione jest przez płot z drutem kolczastym i w paręnaście sekund po portretowaniu z Hatsuna ja stamtąd zostałem wyproszony przez jakieś lokalne władze, które no jakby nie życzyły sobie z ingerencji z fotografa, dziennikarza, bo ci Kurdowie tam mają dużo do opowiedzenia na temat warunków panujących, na temat zasad panujących, jak się mogą poruszać w tym kraju, więc my mamy taki obraz gdzieś w głowie często, że jeżeli jest już obóz uchodźców, są te białe namioty, to wszystko jest okej, ci ludzie nie są bezpośrednio zagrożeni. I jakby całość problemu no, kończy się jakąś statystyką, wiemy ile osób uciekło i wydaje nam się, że wszystko jest okej, że coś zostało zrobione. No, prawda jest boleśnie inna, w momencie, kiedy w takim miejscu możemy się znaleźć jako obserwatorzy.
To od razu, wiesz co, przypomniała mi się inna myśl jednego z największych zbrodniarzy w historii, czyli Józefa Stalina, że jedna śmierć to tragedia, śmierć milionów to tylko statystyka, prawda?
Tak, i no, paradoksalnie to działa też w obszarze informacji. Jeżeli my czytamy o konflikcie przez pryzmat cyfr, no to się jakby uodparniamy na tą informację, w sensie nasza jakaś i empatia i współczucie no, zostają po prostu skutecznie ogłuszone, a to, co mnie jakby interesuje w tamtym miejscu, to jest po prostu usłyszenie i obejrzenie tych historii przez pryzmat pojedynczych no, ludzkich historii. No Hasu nie jest taką historią, bo on zamieszkał w miejscu, w obozie, który jakby na łamach różnych konwencji międzynarodowych powinien być miejscem, które zapewni mu bezpieczeństwo i godne życie, a on znalazł się w miejscu, w którym nie ma dostępu do bieżącej wody, nie ma tam kuchni, w której można przygotować ciepły posiłek, ciepły posiłek, który przysługuje uchodźcom, ten, który powinni raz dziennie dostać. Czasami do nich trafiał raz na 4 dni. Nie ma mowy o jakiejkolwiek szkole, nie ma mowy o jakimkolwiek miejscu, gdzie te dzieci mogą zapomnieć o tym, co widziały, co słyszały. Jest za to taka rodzaj opresji takiej, ponieważ oni są kurdami i to zdjęcie właściwie ma troszeczkę taki symboliczny wymiar, bo ten chłopiec stoi za płotem z drutem kolczastym i to obrazuje, to jest też strona turecka, no, zabraniała Kurdom wracać też do Syrii, walczyć o te Kobane, chronić je. Oni zostali postawieni między młotem a kowadłem. Z jednej strony mają atakujące państwo islamskie, z drugiej strony mieli Turcję, która w pierwszej fazie nie chciała ich wpuścić, a później jak już ich wpuściła, to ich pozbierała właśnie w takie miejsca, z których nie mogli się po prostu wydostać. Nawet nie mieli statusu uchodźców, tylko dostali jakiś taki mętny prawnie status gościa, co jak z góry im uniemożliwiało no, po prostu do dostęp do tych wszystkich benefitów, które się uchodźcom należą.
A wiesz co, bo odpowiedziałeś na kilka pytań, które chciałem ci zadać, ale to dobrze, to ja się bardzo cieszę z tego, bo wracając jeszcze do tej mojej pierwszej myśli związanej w ogóle z wynikami, werdyktami konkursów fotograficznych, no zrobiłeś świetny kadr, jak słyszeliśmy dosłownie parę sekund i to nie mówię, żeby chwalić, tylko no, jak się należy pochwała, to się należy. W moim odczuciu to naprawdę znakomite zdjęcie. Ale oczywiście mogą się pojawić głosy, a tak, no wiadomo, nośny temat, Syria, no to tam to takie zdjęcia jury wybrało. No ale właśnie, już słyszeliśmy, to, bo chciałem takie pytanie zadać, ale oczywiście już odpowiedziałeś, że ciebie interesują te historie. Wiem też, bo przeglądałem twoje portfolio, że to nie pierwsza twoja wizyta w tamtym regionie i to nie jest tak, że się koniunkturalnie zainteresowałeś. I z tego też, co słyszę, bo duże zaangażowanie, tak zwróciłem uwagę, że no, poruszają bardzo ciebie te historie, że to jest coś, co nie jest tylko i wyłącznie fotograficznym zadaniem, ale to jest coś, co w tobie siedzi dużo, dużo głębiej.
No, ja mogę odpowiedzieć tylko też zdaniem innego fotografa, który powiedział, że jeżeli ty nie czujesz nic do tego, co fotografujesz, to inni też nie poczują, więc wydaje mi się, że no, że tak właśnie jest, że no, ja na szczęście nie mam jeszcze jakiejś takiej obojętności zawodowej, która może się kiedyś pojawi, może nie. Na razie jeszcze korzystam z tego, że jej nie ma. A wydaje mi się, że to jest no, kwestia tego, no, jaki jestem, tak? No, nie mam takiego, powiedzmy, komfortu jakiejś zupełnej obojętności. Może to też jest, może to źle, bo może czasem warto być troszeczkę bardziej
zdystansowanym.
Z drugiej strony nie czuję, żeby ten brak dystansu jakby przechodził na tą taką granicę jakiejś arbitralności i stawania, zabierania jakby stron, chociaż ja ciągle uważam, że to jest, znaczy my stajemy po czyjejś stronie po prostu słabszych i no i w takiej pozycji jesteśmy.
A stajecie po stronie, mówię wy, czy stajesz ty jako fotoreporter po stronie prawdy? Bo mówi się, że żadne zdjęcie nigdy żadnej prawdy nie powiedziało.
To jest no już bardzo jakby filozoficzne teraz podejście po stronie prawdy. Każdy ma swoją prawdę. Ja mogę tylko pokazać to, co widzę i teraz no, możemy sobie zadać pytanie, czy ja stojąc w tamtym miejscu, albo po jednej stronie drutu kolczastego, albo po drugiej, czy ta prawda byłaby bardzo inna, gdyby...
A może inaczej, a zadajesz sobie takie pytania, kiedy jedziesz tam i robisz zdjęcia?
Nie.
Co ja pokazuję, czy pokazuję prawdę?
Nie, znaczy ja tak do tego nie podchodzę, ja po prostu no... wnikam w jakieś sytuacje, które mnie otaczają i staram się je zrejestrować przez pryzmat swoich jakichś doświadczeń, z jakiegoś takiego, nie wiem, kodu wizualnego, który każdy z nas ma i tyle. I no tutaj, jeżeli by tam pojechał inny człowiek, to by pewnie zrobił inne zdjęcie. Ja bym do tego nie szukam takich odpowiedzi, bo one mnie też jakby specjalnie donikąd nie zaprowadzą. No, uważam, że w jakiś sposób, jak to się mówi, robię swoje i to jest tak, że ja być może za 5 lat zacznę robić zupełnie inne zdjęcia, a teraz jestem tu, gdzie jestem, fotografuję jak fotografuję i tą prawdą jest tak, że są tematy, gdzie ta prawda jest powiedzmy w jakimś takim większym skupieniu, że ona jest bardziej prawdziwsza dla wszystkich, a są tematy, w których ta prawda jest jakby bardziej rozmyta i każdy ma jakąś swoją i wtedy się pojawiają pretensje, oskarżenia i pytania, że dlaczego coś jest tak przedstawione, dlaczego na przykład nie zajmiesz się jakby innym tematem. No moja odpowiedź jest taka, że jeżeli ktoś ma potrzebę i ochotę zajmowania się czymś innym, to niech to po prostu robi. Nie mam jakby tutaj specjalnie jakby potrzeby ani tłumaczenia się przed sobą, albo przed czymś innym, skąd jakieś wybory i motywacje. Jakby idąc tym torem, byśmy mogli no, praktycznie każdego pytać, dlaczego ktoś ma jakieś motywacje, dlaczego ktoś chce być policjantem, strażakiem, lekarzem, prawnikiem, naukowcem albo artystą.
No ty na szczęście zostałeś fotografem, dzięki czemu możemy oglądać naprawdę bardzo interesujące fotoreporterskie zdjęcia. Maciej Moskwa w Migawce, Człowiek Roku Grand Press Photo, zdjęcie roku 2015. Mówiliśmy dużo o fotografii, ale tak może nie wprost, a wiesz, może porozmawiamy, nie wiem, o ulubionych obiektywach, a to za chwilę, po muzycznej przerwie w Migawce wracamy do tej rozmowy. Maciej Moskwa, czyli najlepszy polski fotoreporter w konkursie Grand Press Photo, jest gościem Migawki po drugiej stronie słuchawki telefonicznej. Na gorąco rozmowa przeprowadzana w momencie, kiedy dosłownie dzień wcześniej była właśnie gala finałowa konkursu. Mówiliśmy o tym zdjęciu, mówiliśmy o tych historiach, jakie za nim stoją, a teraz porozmawiajmy o fotografii. Już znalazłem te informacje w wywiadzie, na który się powoływałem na tej stronie, to odsłuchacie, znajdziecie, że ty stałoogniskowe obiektywy. No ale jak? No to w reporterce? A właśnie, a nie zoom? Jak to jest? Znowu spróbuję tak troszkę cię...
No, tak się przyzwyczaiłem. Tak mi starsi i bardziej doświadczeni koledzy kiedyś pokazali. I na tym bazuję. I rzeczywiście wygodniej mi się pracuje na tych właśnie stałkach, czyli stałoogniskowych obiektywach.
I jakie to są ogniskowe? Tak jakbyś mógł zdradzić od razu słuchaczom Migawki?
Więc ja zawsze jeżdżę z jednym zestawem 24, 35, 50 i setka czasem dorzucona. Ostatnio do Sudanu zabrałem 200 stałkę pożyczoną od koleżanki Renaty i też się sprawdziła. I chwalę sobie używanie stałek w momencie, kiedy ja się nie muszę strasznie spieszyć. To nie jest przecięcie wstęgi na otwarciu jakiegoś miejsca, tylko na jakiś proces, który można sobie troszeczkę zaplanować, poustawiać w głowie. Inna rzecz jest taka, że stałki, wiadomo, są dyskretniejsze.
Mniejsze, mniej takie inwazyjne, nie wystają wielkie rury z aparatu.
Tak, to chociaż jakby nie mam też problemu z niesieniem z sobą czasem ogromnego aparatu, bo wtedy fotografowałem kamerą 4x5 cala wielkoformatową i jest jakby to zaprzeczenie tej nieinwazyjności, ale to też miało jakby swój powód, bo z drugiej strony taka technika no, przymusza bezpośrednio już do kontaktu z człowiekiem i tam nie ma zdjęć, jak to się mówi, kradzionych, podpatrzonych, tylko wtedy jest no, full kontakt i to też ma wartość. Ale tak mówiąc o tej takiej fotografii właśnie, no, o reportażu i dokumencie i po prostu o jakiejś możliwości bycia mobilnym, to ja uważam, że to jest dobre rozwiązanie, jeżeli można się po prostu w jedną torbę fotograficzną spakować i no i w takiej przestrzeni ogniskowych się poruszać.
A słuchaj, wiesz co, działa, takie okay. Pytanie o tak czysto praktyczna kwestia, bo nieraz tego nie wiesz, ale przypomnę, oczywiście my się spotykamy, jak zajdziesz na naszą stronę audycji, to spotykamy się co miesiąc ze słuchaczami, robimy plenery, migawki, oczywiście jest to okazja, żeby porozmawiać o sprzęcie, o technice, o filozofii, fotografii, czego tam tylko, bo to też jest oczywiście, oprócz robienia zdjęć, fajne miejsce do rozmów na temat naszego ukochanego hobby. I wiesz, taki dylemat często człowiek ma. A jak założyłem teleobiektyw i tak patrzę na ten świat, to tak sobie myślę, że założyłbym szeroki kąt. A jak założę ten szeroki kąt, to nagle stwierdzam, że nie, jednak może teleobiektyw. Często takie ludzie dylematy mają, zwłaszcza osoby, które zaczynają swoją przygodę z fotografią. No ty masz taką sytuację, że jak już się zdecydujesz, nakręcisz tą stałkę, oczywiście masz szansę na to, żeby ją zmienić, ale domyślam się, że tak jak mówiliśmy o tym zdjęciu, które zdobyło teraz Grand Pressa za zdjęcie roku, kiedy sam opowiadałeś o tym, że miałeś dosłownie kilka sekund, no to nie było kilka sekund na to, żeby zmieniać ewentualnie obiektywy, tylko żeby robić zdjęcia. Domyślam się, że tutaj też rolę gra doświadczenie, że nie wiem, idziesz na temat, czy też jedziesz i tak sobie wizualizujesz, aha, to tutaj może założę takie szkło, może takie, ale co byś tutaj doradzał, jak sobie poradzić z tym problemem, bo wiele osób go ma wbrew pozorom.
No, wydaje mi się, że jakby dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to jakieś przewidywanie tego, co się może stać. Wyobrażanie sobie, bazując na własnym doświadczeniu. Jeżeli wchodzę do obozu uchodźców, to i będę się poruszać wąskimi ścieżkami między namiotami, będę wchodzić do namiotów, gdzie będą wieloosobowe rodziny. I jeżeli chcę pokazać, jak ich życie wygląda z bliska, no to zapnę to 24, tak? Albo 35. Jeżeli wchodzę z nastawieniem, że interesują mnie twarze ludzi tam żyjących, chcę robić portrety i będę mieć mało czasu i po prostu przyklęknę przed kimś, zapytam, czy mogę zrobić zdjęcie i to zdjęcie zrobię, 50, może 100. Kwestia jakby wyprzedzenia sytuacji. A druga rzecz, i ja to często po prostu jakby nawet nie z lenistwa, ale już z jakiegoś takiego no, otrzaskania bym powiedział, no zawsze chodzę zapiętą 35 lub 50 i to jest kwestia kroków w tył lub kroków w przód, kiedy wiem jak się po prostu ustawić do sceny i no tak długo jak sytuacja nie jest bardzo dynamiczna, to ja bym się nie stresował zupełnie, to nie jest jakby koniec świata, jeżeli akurat mamy 35, abyśmy chcieli zrobić portret, no to czasem kroczek bliżej i może nam tam trochę bardziej pognie po rogach, ale też się da i jakby ja raczej bardzo mało w ogóle myślę o tej stronie technicznej, bardzo, bardzo mało, jakoś no wydaje mi się, że te możliwości, które teraz mamy, które nam dają aparaty cyfrowe, tak dobrej jakby kontroli i ekspozycji i po prostu i szybkość tych aparatów, no to jest ogromne ułatwienie i warto to wykorzystać i się skupić po prostu na interakcji, na obserwowaniu tego, co się wokół nas dzieje i po prostu fotografowaniu.
A o ten czerni biel chciałem Cię jeszcze zapytać, bo wiele Twoich fotografii, w tym również to zdjęcie roku, jest właśnie czarno-białe, ale też jak zerknąłem na stronę, a to jeszcze opowiemy o tym całym przedsięwzięciu fotograficznym, jakiego jesteś też współzałożycielem, czyli kolektywu dokumentalistów Testigo, No to tam widziałem też zdjęcia kolorowe. No i znowu, wiadomo, to też już wielokrotnie temat wałkowany dziesiątki razy, że po prostu czasami człowiek siada do tej cyfrowej ciemni i wie, że te zdjęcia mają być czarno-białe. Jak to jest u ciebie? Jak sobie to wizualizujesz już w głowie na etapie robienia zdjęć? Czy to już jest etap wywoływania w cyfrowej ciemni? W którym momencie decydujesz o tej czerni i bieli?
No ja z czernią i bielą to romans mam od dawna, no, jeszcze od czasu jak fotografowałem tylko na filmie. No powiem tak, ja bym czerni, właściwie tylko czerni biel bym robił najchętniej. Kolor, on musi być, bo w większości miejsc po prostu czerni biel jest niepublikowalny. To znaczy tytuły nie chcą publikować zdjęć czarno-białych.
Też ironia losu pewna, prawda?
Tak, ale znaczy ja jakby totalnie nie widzę uzasadnienia. Znaczy dla mnie to jest jakiś taki trend, za którym, no nie wiem, fotoedytor, poszli redakcje, dla mnie niezrozumiały i jakby jeżeli mówimy o warstwie informacyjnej fotografii, często jest tak, że te materiały, które mają być często o emocjach, nie muszą być przedstawieniem, dokumentacją suchą, po prostu dowodem, to ja uważam, że ta czarno-biała fotografia dużo lepiej się sprawdza, bo ona transferuje w zupełnie inny sposób, oddaje emocje twarzy, zupełnie w inny sposób nakierowuje nasze patrzenie na człowieka, na zdjęciu. I tutaj jakby ja nie widzę też takiej roli dla fotografii, że zawsze jest czystą dokumentacją i pokazaniem rzeczywistości. Ona często jest, może być komentarzem do tekstu albo też komentarzem do jakiejś sytuacji. Czymś to ma pobudzić nasze wyobrażenie o jakimś miejscu. I czarno-biała sprawdza się świetnie. Więc ja jestem do niej przyzwyczajony. Kolorowa jest trudna oczywiście, bo wiele rzeczy rozprasza i zdjęcia czasem wydaje mi się są bardziej chaotyczne po prostu, ale ostatnio rzeczywiście parę materiałów założenia puściłem w kolorze. Też się chyba przyjmują, dobrze oglądają, ale też moją jest bliska czarno-biała fotografia i po prostu lubię taki obraz.
W tej części rozmowy postawimy kropkę, znowu chwila muzycznej przerwy i jeszcze jedna część wywiadu z Maciejem Moskwą, czyli fotoreporterem, współzałożycielem kolektywu dokumentalistów Testigo. No właśnie o tym wspomniałem i o tym kolektywie po muzycznej przerwie też chciałbym z tobą porozmawiać.
Migawka.
Gościem całej tej migawki jest Maciej Moskwa, no ale też trudno się dziwić, że cała audycja poświęcona jakby nie było najlepszemu fotoreporterowi w Polsce, finalista i zwycięzca zdjęcie roku Maciej Moskwa, kolektyw fotograficzny Testigo i właśnie. Chciałbym o tym z tobą porozmawiać, bo być może słuchacie migawki od początku, być może dopiero włączyliście, zwracam się tutaj do słuchaczy, a jak jeżeli nie, no nie słyszeliście początku, to oczywiście można to sobie włączyć na naszej stronie, jest ta audycja, tak jak też i wszystkie pozostałe w archiwum znajdziecie i zdjęcia i wiele jeszcze innych rzeczy, natomiast no tak na początku troszkę podarzekaliśmy na tę kondycję, że to nie jest takie łatwe, że trzeba i śluby robić, żeby później pojechać gdzieś robić jakieś ambitniejsze projekty, no ale też znalazłeś na to pewien taki sposób właśnie zakładając Testigo, przynajmniej z tego, co się dokopałem. Popraw mnie, jeżeli coś przekręciłem, ale rozumiem, że to jest właśnie taki pomysł na to, jak się rozwijać jako fotograf, a jednocześnie żyć z tego po prostu. No przecież to też jest ważne. To coś do przysłowiowego garnka, czy chcemy, czy nie chcemy włożyć, trzeba.
No, w niczym się nie pomyliłeś. Testigo Documentary to jest taki projekt, który jakby kontynuujemy od 2009 roku z przyjaciółmi. W początkowej jakby fazie my się wszyscy wywodziliśmy ze środowiska sopockich szkół fotografii. Wyszło to troszeczkę tak, że zebrało się parę osób, które miały jakby podobne ambicje i marzenia. To znaczy być w drodze, przemieszczać się, fotografować i żyć z tego. I wyszło tak, że w 2009 roku Fundacja Marka Kamińskiego przygotowywała ekspedycję Wisła. I my tą ekspedycję obsługiwaliśmy fotograficznie. To była niesamowita przygoda, gdzie 6 osób w kamperze wzdłuż Polski przez 1,5 miesiąca dokumentowało no, po prostu nasz kraj i Wisłę i po tamtym doświadczeniu stwierdziliśmy, że no my właśnie chcemy robić taką fotografię, chcemy być w drodze, ale chcemy też no, sami siebie mobilizować, uczyć się od siebie, nakręcać do pracy. I wychodzi na to, że to jest, że to był dobry wybór, bo mamy 2015 rok, to jest no już prawie 6 lat, jak no nieprzerwanie działamy, praktycznie w tym samym składzie. Mamy na pokładzie Raszę ze Stanów, z Alaski. Mamy od zeszłego roku uruchomiony taki program Destigo Network i zapraszamy do naszego grona kolejnych kolegów i koleżanki i no wszystko polega troszeczkę na z jednej strony kopaniu się w tyłek, żeby jakby nie opadł ten zapał tej pracy dokumentalnej, dziennikarskiej. Jest to też dla nas platforma, gdzie my możemy pokazać no chociażby te materiały, których nie chcą pokazywać dzienniki, tygodniki, bo nie chcą rozmawiać o kosztach powstawania tych materiałów, więc to jest nasza przestrzeń, gdzie to jest nasz głos po prostu, gdzie możemy pokazywać fotografię taką, którą uważamy za ważną i cenną. I tak to działa. No każdy ma jakiegoś swojego konika, jakiś taki obszar zainteresowań.
A wiesz co, a ktoś może powiedzieć, o, duże dzieci szukają przygody. No bo ja nie wiem, jestem mężem, matką, mam rodzinę, mam swoją pracę, gdzie ja się wyrwę, jak czytałem w jednym z wywiadów z tobą, że na przykład pojechałeś do Syrii, miałeś 400 euro w kieszeni i to wszystko, no i to był taki bardzo partyzancki pod tym względem oczywiście wyjazd, nie spałeś w czterogwiazdkowych hotelach, no to jak to jest? Można, no, trzeba być, wiesz, poszukiwaczem przygody, jak to wygląda?
Ja myślę, że jak ktoś ma wątpliwości, no to musi zaczynać zawsze od siebie, zadać sobie pytanie, dlaczego on na przykład nie chce tak zrobić i no co mogę powiedzieć, wszyscy mamy rodziny, nie jesteśmy ufolutkami i pojedynczymi jakimiś oderwanymi od rzeczywistości egzemplarzami, jakby stajemy z tymi samymi problemami co każdy. Myślę, że jest kwestia tego, że jeżeli coś się bardzo, bardzo kocha, to się to po prostu robi i to jest ta rzecz, która no nam to umożliwia.
A to od razu ci zadam pytanie zupełnie z innej beczki, przepraszam, ale tak trochę to wywołałeś, bo mówisz, że kochasz. No to, a kiedy trafiła cię strzała Amora? Pamiętasz ten moment, że, nie wiem, miałeś aparat w ręce i nagle stwierdziłeś, jejku, jak ja to kocham. To był jakiś taki jeden moment, który zapamiętałeś, czy to był jakiś proces, który się po prostu dział, aż stwierdziłeś, że nie możesz bez tego żyć? Jak to jest?
No to wszystko jest chyba proces, ale ja, w ogóle mi się wydaje, że ja bym aparatu do ręki nie chwycił, gdybym tak na pierwszej kolejności, gdybym nie miał jakiejś wielkiej potrzeby podróżowania i poznawania trochę świata, bo to było w takiej kolejności, że ja najpierw podróżowałem, a dopiero później ten aparat no, stał się jakimś pretekstem, żeby robić tego jeszcze więcej, więc nie mam takiego momentu jakby przebłysku, ja ciągle uważam, że i fotografia jest procesem, i podróżowanie jest procesem, nie mam tych takich swoich naj. Staram się tak to układać, żeby mi to się jakoś dobrze balansowało w proporcjach i pracy, i przyjemności, i zadowolenia, ale też czasem jakiegoś takiego poświęcenia, które też jest ważne. I myślę, że wszyscy członkowie Testigo dokładnie na tym samym mechanizmie bazują i dlatego jesteśmy razem i to jest niesamowite, że w sumie no, na chwilę obecną 8 skrajnie w jakiś sposób różnych, indywidualnych osób jest w stanie współpracować, wspierać się, bo tu muszę powiedzieć, że jakby no ja mam ogromne też wsparcie od przyjaciół z Testigo i to są takie no, prozaiczne rzeczy czasem pod tytułem, że koledzy dzielą się zleceniami, jeżeli wiedzą na przykład, że no, teraz trochę gorzej, mam mniej zleceń, nie idzie, to pomagają, dzielą się zleceniami, wymieniamy się sprzętem. Są takie drobne rzeczy, które naprawdę sprawiają, że nasze życie fotograficzne jest łatwiejsze.
Maciej Moskwa, na swojej półce z nagrodami, bo to nie pierwszy raz w Grand Pressie, zdaje się, tym razem postawisz nagrodę za najlepsze zdjęcie 2015. Ta edycja, Maciej Moskwa, współzałożyciel kolektywu dokumentalistów Testigo. Jakie zdjęcia robią, to oczywiście wygooglujecie sobie ich strony i bez problemu znajdziecie te wszystkie zdjęcia całego kolektywu, a i również Macieja, bo ty, zdaje się, szukałem twojej strony internetowej, ale oprócz facebookowego profilu tak już miałem problem, ale na Testigo bez problemu te zdjęcia są. Maciej był gościem Migawki. No i pożegnajmy się tak. Do zobaczenia w Szczecinie z wystawą twoją. Może tak być?
Bardzo, bardzo, bardzo fajne życzenie i mam nadzieję, że uda nam się tak, bo byłoby świetnie.
No może i ekspozycja chociażby finałowa Grand Press Photo będzie podróżowała po Polsce, może zawita do Szczecina i może cię organizatorzy Grand Pressa też zaproszą, to będzie też okazja, żeby jeszcze raz porozmawiać, co oczywiście już teraz zapowiadam z przyjemnością. Bardzo dziękuję za tę telefoniczną wizytę w Migawce.
Dziękuję.
A ja się już żegnam, kłaniam się, do usłyszenia, słuchaliście Migawki, kolejna oczywiście za tydzień, także miłego fotograficznego, zaglądajcie na naszą stronę, jakby ktoś się dopiero niedawno włączył, to oczywiście znajdziecie tam całą rozmowę z Maciejem, a i wszystkie inne audycje, wielu niezwykle ciekawych gości, ostatnio sporo szczecińskich wystaw, to tam też taka kronika tego, co się ostatnio w naszym mieście wydarzyło, a teraz tak wyszliśmy w Polskę, dodzwoniłem się do Sopotu, zdaje się, Maciej Moskwa był naszym gościem i do usłyszenia w audycji za tydzień.